Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, w pierwszym rzędzie pragnę podziękować naszemu Ojcu Niebieskiemu i Jego Synowi za przywilej, że mogę Wam dzisiaj służyć Słowem Bożym. Chciałbym również spełnić chrześcijański obowiązek, jaki został nałożony na mnie przez braci i sióstr, u których miałem przywilej gościć i służyć, a więc od zborów, w których służyłem, jak również od zboru Pana w Ągrowcu, którego jestem członkiem, i od mojej mamy przesyłam Wam życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych na tej uczcie duchowej. Zgodnie z zapowiedzią, drodzy bracia i siostry, rozważymy obecnie temat antytypu świątnicy wieku tysiąclecia. Jak już było wcześniej powiedziane, wierny sługa pastor Russell w tomach, jak i również w cieniach przybytku podał, że typiczny przybytek Izraela na pustyni trafnie reprezentuje stanowiska i pozycje prawdziwego i nominalnego ludu Bożego w wieku Ewangelii. Podał również myśl, że przy końcu wieku Ewangelii nastąpi przystosowanie spraw, czyli obrazów, a więc obrazu obozu, dziedzińca, świątnicy i świątnicy najświętszej do następnego okresu czasu, czyli do wieku tysiąclecia. Następnie brat Johnson nie tylko potwierdził, ale także udzielił dalszych zarysów prawdy na ten temat i wyjaśnił, że świątnica na wiek tysiąclecia reprezentuje Chrystusa i Kościół ich służbie Bogu na korzyść ludzkości. A więc naszym tematem będzie służba Chrystusa, głowy i ciała, na rzecz ludzkości w tysiącleciu. Za podstawę naszych rozważań posłużą nam słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, skierowane do Jana na wyspie Patmos i są zapisane w Księdze Objawienia, w 21 rozdziale od 1 do 4 wiersza. Powtórzę jeszcze raz słowa naszego Pana opisujące wspaniałą świątnicę wieku tysiąclecia zapisane w 21 rozdziale Księgi Objawienia od 1 do 4 wiersza. Potemem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. A ja, Jan, widziałem one święte miasto Jeruzalem nowe, wstępujące z nieba, od Boga zgotowane, jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. Tutaj, w tym naszym wierszu drugim, mamy powiedziane Jeruzalem nowe, to znaczy Chrystus, głowa i ciało, w boskiej naturze, w nieśmiertelności, wstępujące z nieba, od Boga zgotowane, co rozumiemy, że to królestwo nie będzie wynikiem ludzkiej działalności, działalności człowieka, ale będzie ono wynikiem działalności Boga. Będzie ono przygotowane przez Boga. Jako oblubienicę ubraną, czytaliśmy dalej, co symbolizuje, że ta oblubienica miała szaty, a szaty reprezentują charakter, charakter wypracowany i rozwinięty przez członków ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta część tych myśli, a więc do wiersza drugiego, opisują właśnie niebiańską część Królestwa, Królestwa Bożego ustanowionego w niebie. Natomiast wiersz trzeci podaje nam, że będzie również ziemska część Królestwa Bożego. Oto przybytek Boży. A więc tym przybytkiem to będzie świątnica świątnica Boża, która będzie miała za zadanie usunięcia wszystkich skutków grzechu. I wiersz 4 mówi nam: i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani skutków, ani krzyku, ani boleści nie będzie. A więc wiersz 4 opisuje nam dzieło, jakie Chrystus i Kościół dokona w okresie restytucji, niszcząc wszelkie formy i przejawy grzechu i niszcząc śmierć Adamową. A więc, drodzy, zbawienie ludzkości, ustanowienie Królestwa Bożego tutaj na ziemi oraz restytucja wszystkich rzeczy będą celem drugiej obecności naszego Pana. Nasz Pan w drugiej swojej obecności ma 7 głównych zamierzeń. Pierwsze zamierzenie: skompletowanie i wyzwolenie swojej ulubienicy, czyli Kościoła. Drugie zamierzenie: oczyszczenie i wyzwolenie klasy wielkiej kompanii. Trzecie zamierzenie: wybór i rozwój klasy młodocianogodnych. Czwarte zamierzenie: zniszczenie królestwa szatana. Piąte zamierzenie: ustanowienie Królestwa Bożego. Szóste: błogosławienie ludzkości sposobnościami restytucji. I siódme: doświadczenie ludzkości i nagrodzenie wiernych życiem wiecznym. Pan Jezus przyszedł na ziemię jako król w 1874 roku i wówczas rozpoczął się 7 tysiącletni dzień, czyli tysiąclecie. Ten król ma koronę złotą na głowie i czytamy w Księdze Objawienia w 14 rozdziale i 14 wierszu. Księga Objawienia, 14 rozdział, 14 wiersz. I widziałem, a oto obłok biały, a na onym obłoku siedział podobny synowi człowieczemu, który miał na głowie swojej koronę złotą. Ta korona, drodzy bracia i siostry, reprezentuje boskie prawo i autorytet do panowania jako król. Należy zwrócić uwagę, że pierwszą czynnością naszego Pana nie było ustanowienie królestwa, lecz były czynności przygotowawcze do ustanowienia tego królestwa. W naszym temacie omówimy 3 ostatnie główne zamierzenia naszego Pana, a więc ustanowienie Królestwa Bożego, błogosławienie ludzkości sposobnościami restytucji i doświadczenie ludzkości i nagrodzenie wiernych życiem wiecznym. Grzech Adama, drodzy bracia i siostry, sprowadził na każdego człowieka złe skutki w 21 zarysach. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus wszystkie te skutki odwróci i naprawi przez sprawowanie 21 urzędów lub funkcji w dziele restytucji. Nie będziemy omawiać tych wszystkich funkcji, ale omówimy te najważniejsze. Celem Królestwa Bożego będzie przygotowanie wszystkich ludzi do życia wiecznego, do wiecznej szczęśliwości. Dla urzeczywistnienia tego celu nasz Pan jako głowa wraz z Kościołem, czyli antytypiczna świątnica wieku tysiąclecia, ustanowi królestwo przez sprawowanie 7 głównych funkcji lub urzędów. Pierwszy urząd to kapłan, drugi król, trzeci pośrednik, czwarty prorok, piąty lekarz, szósty sędzia i siódmy ojciec. W pierwszym urzędzie jako kapłan, a w zasadzie jako arcykapłan, dokona pojednania za grzech Adama, a więc uwolni ludzkość spod wyroku śmierci, od potępienia Adamowego i przez zastosowanie swojej zasługi spowoduje odkupienie Adama, a w nim całego rodzaju ludzkiego. Mówiąc językiem biblijnym, dokona pokropienia ubłagalnią krwią kozła pańskiego. Na tej podstawie będą wzbudzeni ze stanu śmierci starożytni młodocianogodni, którzy będą książętami na ziemi w wieku tysiąclecia, oczywiście pod zwierzchnictwem głowy i ciała, czyli pod zwierzchnictwem Chrystusa. Prorok Izajasz w 32 rozdziale i pierwszym wierszu podaje nam te myśli. Prorok Izajasz, 32 wiersz, 32 rozdział, przepraszam, a pierwszy wiersz. Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą. To wydarzenie, czyli wzbudzenie starożytno-młodociano-godnych, będzie świadczyło, że rozpoczęło się nowe przymierze, pod którym będzie przeprowadzone dzieło restytucji wszystkich rzeczy. Wtedy to będzie udoskonalona ziemia i warunki na niej, aby stanowiły szczęśliwy dom oraz dom bezpieczny dla człowieka, a wszyscy nieprzyjaciele człowieka i nieprzyjaciele Boga będą zniszczeni. Te myśli potwierdza nam apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, w 25 i 26 wierszu. A więc czytamy pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 25 i 26 wiersz. Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Również ten zacytowany podstawowy werset Pisma Świętego z Księgi Objawienia, 21 rozdział i 4 wiersz, mówi nam, że wszystkie skutki przekleństwa będą zniszczone. Drugi urząd Chrystusa to król. A więc nasz Pan Jezus Chrystus wraz z Kościołem jako król uwolni ludzkość od buntowniczości, od ducha buntowania się przeciwko zarządzeniom. Zaprowadzi szczęśliwe i doskonałe rządy, które zapewnią wieczne szczęście dla ludzkości. Potwierdzeniem są tutaj słowa zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza w pierwszym rozdziale, 32 i 33 wierszu. A więc Ewangelia według świętego Łukasza, pierwszy rozdział, 32 i 33 wiersz czytamy. Ten będzie wielki, a synem najwyższego będzie nazwany, a da mu Pan stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował nad domem Jakobowym na wieki, a królestwa jego nie będzie końca. Trzeci urząd naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz z Kościołem to urząd pośrednika. Ponieważ ludzkość będzie wzbudzana z grobu w stanie niedoskonałym, ona będzie potrzebowała pośrednika. Pośrednika, który będzie wstawiał się za nią do Boga. Tym pośrednikiem będzie nasz Pan Jezus Chrystus i członkowie Jego ciała. Oni będą pośredniczyć w kontaktach między rodzajem ludzkim a Bogiem i odwrotnie między Bogiem a rodzajem ludzkim. Następny urząd i funkcja naszego Pana Jezusa Chrystusa, głowy i ciała, to urząd proroka lub też, inaczej mówiąc, nauczyciela. Będzie on nauczał ludzkość niezbędnej wiedzy prawdy oraz wiedzy świeckiej w tym zakresie, aby każdy człowiek poznał wszystkie prawa rządzące naturą, aby zdobył niezbędną wiedzę prawdy, jak i również niezbędne umiejętności, aby używać te prawa natury do właściwego celu. I możemy potwierdzić, te nasze myśli słowami apostoła Pawła, zapisanymi w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i piątym wierszu. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział i piąty wiersz. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Przejdziemy teraz, drodzy bracia i siostry, do piątej funkcji lub też urzędu naszego Pana Jezusa Chrystusa, urząd lekarza. Przez swoją zasługę oraz dzieło restytucji nasz Pan Jezus Chrystus uleczy wszystkie choroby, zarówno fizyczne, moralne, umysłowe i religijne, oraz uleczy i udoskonali ziemię i warunki na tej ziemi, aby ona była szczęśliwym domem dla ludzkości. I czytamy słowa potwierdzające te myśli. Prorok Izajasz, 33 rozdział, 24 wiersz. Prorok Izajasz, 33 rozdział i 34 wiersz. A nie rzecze żaden z obywateli zachorowałem. Lud, który mieszka w nim, uwolniony będzie od nieprawości. Szósty urząd naszego Pana wraz z Kościołem to urząd sędziego. A więc jako sędzia udzieli ludzkości niezbędnej pomocy do pomyślnego przejścia procesu sądu. A więc będzie sądził cały świat, całą ludzkość, aby przygotować ją do wymogów wieku tysiąclecia. I czytamy w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, 31 wierszu. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 31 wiersz. Przeto, iż postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, zbudziwszy go od umarłych. Ostatni urząd naszego Pana, Chrystusa jako głowy i ciała, to urząd Ojca. Jako Ojciec udzieli on życia wiecznego wszystkim pod pewnymi warunkami. Oczywiście tym, którzy przejdą pomyślnie proces sądu i będą godni otrzymania życia wiecznego. I dlatego apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów w 15 rozdziale i 45 wierszu mówi nam takie słowa. Pierwszy list do Koryntów, 15 rozdział, 45 wiersz. Tak ci też napisane, stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. A więc nasz Pan, głowa, jak i również członkowie jego ciała, będą Ojcem ożywiającym całą ludzkość. I w ten sposób ci, którzy przejdą pomyślnie próbę, będą mogli żyć wiecznie. Restytucja, jakiej dokona w tysiącleciu Chrystus głowa i ciało, była przedmiotem marzeń ludzkości od początku świata. Przepraszam. Dlatego czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian w 8 rozdziale i 22 wierszu, że wszystko stworzenie wzdycha i oczekuje wspaniałego okresu, kiedy wszystko będzie naprawione. Aby dokonać tego dzieła, nasz Pan Jezus Chrystus najpierw musiał związać szatana, a następnie musiał odsunąć go, czy też mówiąc w czasie przeszłym, odsunie go od ziemi, aby w ten sposób zaprowadzić restytucję tutaj na ziemi. W Księdze Objawienia w 20 rozdziale Od pierwszego do trzeciego wiersza czytamy takie słowa. Księga Objawienia, 20 rozdział, od pierwszego do trzeciego wiersza. I widziałem anioła wstępującego z nieba. Tym aniołem, drodzy bracia i siostry, jest nikt inny, jak tylko nasz Pan Jezus Chrystus, mającego klucz do przepaści. Klucz reprezentuje tutaj władzę otwierania i zamykania. Zamykania przepaści. Przepaść to stan błędu i grzechu. A więc ten anioł będzie miał klucz do przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej i uchwyci smoka wężalnego starego, który jest diabeł i szatan, i zwiąże go 1000 lat. I wrzuci go w przepaść i zamknie. I zapieczętował z wierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, ażby się wypełniło te 1000 lat. A potem musi być rozwiązany na mały czas. A więc tutaj nasz Pan przedstawia, że szatan musiał być związany i będzie związany i odsunięty od ziemi, aby w tym czasie tutaj na ziemi nastąpiło dzieło restytucji. To wszystko, co jest dzisiaj na świecie jako wynik grzechu i jako wynik przekleństwa adamowego, Chrystus zniszczy. A więc grzech, zło, błąd, samolubstwo, światowość, płacz, cierpienie, choroby i śmierć, wszystko to będzie zniszczone. A w miejsce tych rzeczy Chrystus wprowadzi rzeczy przeciwne tym skutkom, a więc posłuszeństwo, dobroć, prawdę, miłość, zdrowie, radość, pomyślność, a również życie wieczne w wspaniałych warunkach. Tak jak Adam, drodzy bracia i siostry, był stworzony na wyobrażenie i podobieństwo Boże, tak ludzkość pod rządami Chrystusa będzie również udoskonalona na podobieństwo Adama. Będzie miała doskonałe wyobrażenie Boże, a więc doskonałe zdolności fizyczne, umysłowe, moralne i religijne oraz będzie miała podobieństwo w doskonałych władzach. To Królestwo Boże, ten nowy porządek nie będzie trwał tylko do końca 1000 lat, ale będzie trwał wiecznie. Nowa ziemia, czyli nowy porządek społeczny, zaprowadzony przez Chrystusa i Kościół, wraz ze zbawionym rodzajem ludzkim, będzie istnieć na zawsze, tak jak istnieje, jak będą istnieć na zawsze nowe niebiosa, czyli duchowe władze wybrane przez Boga. Radujemy się, drodzy bracia i siostry, ze wspaniałej perspektywy, gdy w przyszłości wszystko stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, będzie mówić słowa, które są zapisane w Księdze Objawienia w 5 rozdziale i 13 wierszu. A więc czytamy Księga Objawienia, 5 rozdział, 13 wiersz. A wszystkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nim jest, słyszałem mówiące: siedzącemu na stolicy i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i siła na wieki wieków. Amen.